Czytam słowa Jezusa. A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją. A kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. Jeszcze jedno miejsce, Dzieje Apostolskie, 8 rozdział. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich w Judei i w Samarii. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie, opłakiwali go wielce. A Saul tępił zbór, wchodząc do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim skrzykiem z wielu, którzy je mieli, wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. I było wiele radości w owym mieście. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, drodzy bracia i siostry, na naszym dzisiejszym zgromadzeniu. Jestem Bogu wdzięczny za to, że jesteście i modlicie się do Boga, uwielbiacie Jego święte imię. I myślę, że to jest dobry, błogosławiony czas, gdzie możemy słuchać Bożego Słowa, gdzie możemy budować się i doświadczać Bożej obecności. Ja chciałbym jakby przez chwilę dalej mówić, kontynuować temat o Kościele, dlatego że to jest ważna informacja i to jest ważny temat. To, co przeczytałem w Dziejach Apostolskich, tam mogliśmy przeczytać, jakie rzeczy wydarzały się właśnie w pierwszym Kościele. Ale zanim do tego dojdę, chciałbym przez chwilę jeszcze wrócić do momentu, kiedy Pan Jezus powoływał swoich uczniów. On przychodził do człowieka, poszedł na plażę czy do portu i powołał tam pierwszych uczniów. Czytamy, że oni zostawili łodzie, zostawili sieci i poszli za Jezusem. Tak samo, kiedy czytamy historię Elizeusza, kiedy Eliasz przyszedł i powołał go, czytamy, że zostawił wszystko i poszedł za Eliaszem. Kiedy też Jezus spotkał się z Mateuszem, Mateusz był celnikiem, i też Jezus powiedział do niego: Mateuszu, pójdź za mną. I Mateusz zostawił wszystko i poszedł za Jezusem. A więc zobaczcie, na samym początku ludzie, którzy zostali powoływani przez Jezusa, zostawiali jakby wszystko i poszli za Jezusem, dlatego że Jezus jakby swoją osobą, swoim powołaniem sprawił to, że te rzeczy były mało ważne, czy w ogóle nieważne. I kiedy uczniowie chodzili z Panem Jezusem przez trzy lata, doświadczali wszystkiego. Oni widzieli, jak Jezus uzdrawia, jak Jezus chodzi po morzu. Oni widzieli, jak Jezus wzbudza zmartwych, jak Jezus komuś pomaga. I oni przez trzy lata jakby uczyli się u stóp Pana Jezusa. I przez ten okres doświadczali wielu, wielu rzeczy. Nawet Pan Jezus posłał ich kiedyś na misję i oni jakby wypełniali wolę Jezusa. Ale kiedy byli z Jezusem, oni się nie martwili. Jezus im wszystko jakby załatwiał, Jezus wszystko im za nich czynił. I byli nakarmieni, i mieli schronienie, i byli bezpieczni. Ale po zmartwychwstaniu, kiedy spotkał się z nimi Pan Jezus, co im powiedział na samym końcu? Pan Jezus im powiedział: idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. A więc to był jakby nakaz Jezusa zmartwychwstałego. Mówi: ja idę, ja wstępuję do Ojca, ale wy zostajecie tutaj na ziemi, a więc idźcie i czyńcie tego, co żeście się nauczyli. Uczniowie oczywiście wysłuchali, czy spełnili wolę Pana Jezusa. I tak sobie pomyślałem, że od tego momentu, od tego czasu, jakby uczniowie zostali postawieni jakby w służbę taką praktyczną. W służbę praktyczną. Ja dzisiejszego wieczoru chciałbym zachęcić nas wszystkich do praktycznego jakby doświadczania Boga, praktycznego doświadczania Bożej łaski i Bożej miłości. Kiedy ostatnio chodzę na taki kurs operatora wózka widłowego, przez 30 godzin siedziałem i słuchałem rzeczy teoretycznych. Przekazywano nam informację teoretyczną. I każdy z nas siedział i tylko mógł sobie wyobrazić jakiś tam wózek. Ale przyszedł moment, przyszła sytuacja, gdzie powiedzieli: dosyć teorii. Teraz praktyka. Teraz dostaniecie wózek i każdy z was usiądzie na ten wózek i musi tym wózkiem umieć jeździć. A więc to, co już jest było w naszych umysłach, rzeczy teoretycznych, musieliśmy to wprowadzić w rzecz praktyczną. Kiedy wędkarz siedziałby nad brzegiem jeziora i tylko chciałby łowić praktycznie, teoretycznie, to on by siedział i ciągle by myślał. Ale należy wziąć wędkę i ją zarzucić do wody. Wtedy jest praktyka, wtedy to, czego żeśmy się nauczyli, my wprowadzamy to w czyn. Ostatnio z Lidią czytamy taką starą książkę, już nie wiem, może ma z 25 lat, Apostoł Wiary. To jest historia takiego człowieka, Smitha Wigglesworda. I to, co bardzo mi się tam spodobało, to to, że jest tam napisane, że On wygłaszał kazanie i to, co przeczytał, na drugi dzień szedł i wykonywał to w mieście. A więc nie tylko wygłaszał kazanie za kazalnicy, ale też na drugi dzień szedł do miasta, spotykał się z ludźmi i w sposób praktyczny to stosował. Niesamowicie byłem tym poruszony i byłem tym zbudowany. A więc myślę, że jako ludzie wierzący, jako ci, którzy chodzą do Kościoła, którzy spotkali się z Jezusem Chrystusem, winniśmy wprowadzać praktycznie chrześcijaństwo, Boże Słowo, to, co przeżyliśmy z Jezusem w naszym życiu. Idąc dalej, kiedy Kościół Jezusa Chrystusa został jakby powołany w Dniu Zielonych Świąt, żeśmy słuchali w niedzielę, kto słuchał pilnie kazania, które było wygłaszane, tam mogliśmy usłyszeć, że Kościół, pierwszy zbór, oni byli razem. Oni czuli się tam dobrze, bo byli razem zgromadzeni. Czytamy o tym. Wszystko mieli wspólne. Codziennie spotykali się na łamanie chleba. Codziennie w jakiś sposób modlili się i zachęcali siebie nawzajem tym, co przeżywają. Też sprzedawali wszystko, pozbywali się jakby swoich posiadłości, majątków i przynosili te wszystkie pieniądze jakby do zboru. I czytamy, że oni jakby nie mieli nic, pozbyli się wszystkiego. I zadaję teraz pytanie, dlaczego oni wszystko posprzedawali? Dlaczego oni wszystkiego się pozbywali? Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus, kiedy odchodził do nieba i aniołowie Jemu towarzyszyli, to jeden z aniołów mówi: mężowie galilejscy, dlaczego patrzycie tak w niebo? Ten Jezus, którego widzicie idącego do nieba, On przyjdzie na ziemię po raz drugi. I śmiem twierdzić, że uczniowie, apostołowie w 100%, może w 90%, 99% wierzyli w to, że Pan Jezus powróci za ich życia. I nad tym zacząłem się zastanawiać. I nad tym zacząłem myśleć. I kolejne pytanie zadaję sobie i zadaję wam. Gdybyście dowiedzieli się, że Chrystus przyjdzie za miesiąc, albo gdybyście się dowiedzieli, że Chrystus przyjdzie za pół roku albo za rok, jak wyglądałoby nasze życie? Jak wyglądałaby nasza postawa względem Boga, względem Kościoła, względem Chrystusa? O czym byśmy myśleli? Co by było naszą taką myślą przewodnią na dany dzień, na dany moment? Często kiedy ludzie chorują, zapadają na jakąś chorobę i lekarz mówi do pacjenta: proszę pana, proszę pani, zostało pani pół roku, trzy miesiące. Jak wtedy dany człowiek się zachowuje? I tak sobie pomyślałem, co byśmy robili? Jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy dowiedzieli się, że Chrystus przyjdzie w 2016 roku? Oczywiście tego nie wie nikt, ale zakładamy taką ewentualność. Dziewczyny, byście chciały jeszcze wyjść za mąż? Czy byśmy budowali jakieś domy? Czy byśmy planowali jakieś wielkie inwestycje? Jak byśmy się zachowywali? Czy byśmy nie robili tak jak w podobny sposób jak apostołowie? Byśmy sprzedawali nasze posiadłości i na wakacje? Na Majorkę czy w ciepłe kraje? Jak byśmy się zachowywali w tym momencie? Wiedząc o tym, że Chrystus przyjdzie. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak ułożyło się wszystko w życiu uczniów i apostołów, że oni wyzbyli się wszystkiego, nie mieli nic. Zacząłem się zastanawiać nad tym. Dlatego, że wtedy oni byli gotowi w 100% pójść za Jezusem. I oni byli w tym momencie gotowi pójść za Chrystusem na 100%. Zrobili to już przy powołaniu, oczywiście. Zrobili to. Ale kiedy już Pan Jezus wstąpił do nieba, wstąpił Duch Święty, to oni jakby już nie mieli wyjścia. Boża obecność, Boża moc, Święty Duch ich tak zmotywował, tak ich zmobilizował, że wtedy oni byli gotowi pójść w 100% za Jezusem do służby. Dlaczego sytuacja się zmieniła? Bo oni by tam siedzieli może jeszcze kilka lat. Ale jak żeśmy przeczytali w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich, przeczytaliśmy takie słowo. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich w Judei i w Samarii. Drodzy, kiedy mówimy o pierwszym kościele, każdy z nas mówi, wspaniałe rzeczy się wydarzały. Cudowne, wspaniałe cuda. Piotr, Jan uzdrowił chromego człowieka. Anioł wyprowadza ludzi z więzienia. A zwróćmy uwagę, że w tym czasie powstało wielkie prześladowanie. A więc kiedy przychodzi Boże działanie, kiedy przychodzi przebudzenie, tam też i przychodzi prześladowanie. I prześladowanie sprawiło to, że ci wszyscy ludzie się rozsypali po całej Judei i po całej Samarii. I dzięki Bogu za to, że przyszło przebudzenie, że przyszło prześladowanie. Prześladowanie spowodowało, że jest rozproszenie. Kiedy dzisiaj mówimy o prześladowaniu, oczywiście w tej chwili w Polsce nie mamy prześladowania. Jak zawsze wskazuję na tablicy, na niebieskich arkuszach, jest tam informacja na temat prześladowanego Kościoła, jak wielu ludzi dzisiaj cierpi z powodu prześladowania. I zobaczcie, co sprawiło prześladowanie? Sprawiło to, że oni rozpierzchli się, każdy poszedł jakby w swoją stronę. Każdy poszedł jakby w inne miejsce. I przeczytaliśmy, że Filip dotarł do Samarii. Kiedy przychodzi prześladowanie, to zobaczcie, że Filip już jest tam sam. Już nie jest tam ich już 12 czy cała grupa ludzi, ale Filip jest tam sam. I on jest sam już odpowiedzialny za dane miejsce, sam jest już odpowiedzialny za daną miejscowość. Już nie było z Filipem Jezusa, ale był Duch Święty. Już z Filipem nie było jakichś tam 10 współpracowników, ale Filip był sam. Kiedy mówimy o prześladowaniu, to apostołowie, każdy z nich miał zależność od Boga. Już nie mógł liczyć na kogoś, ale musieli liczyć na Jezusa, musieli liczyć na Boga, musieli liczyć na Ducha Świętego. I tak sobie pomyślałem, kiedy jesteśmy tutaj w Kościele Jezusa Chrystusa w XXI wieku, jak ciężko jest nam czasem być efektywnymi, jak ciężko jest nam ewangelizować, jak często jest nam być świadectwem, jak ciężko jest nam być gorącymi chrześcijanami, jak żeśmy śpiewali w jednej z pieśni. I zobaczcie, że kiedy przychodzi prześladowanie, przychodzi też rozproszenie. Ja nie chciałbym, żeby było prześladowanie w naszym kraju. Ale to jakby jest taka droga, czy to jest taka możliwość do tego, żeby wielu ludzi jeszcze mogło poznać Boga, poznać Boże działanie i poznać Jezusa Chrystusa. Przeczytaliśmy, że Filip dotarł do miasta Samarii. Gdzie dzisiaj ja docieram? Moja osoba, gdzie dociera? W jakich dziedzinach ludzi, w jakich dziedzinach ludzkich serc? Czy jestem w stanie jako chrześcijanin dotrzeć do ludzi, którzy są wokół mnie, do ludzi, którzy są gdzieś w mojej obecności, tam, gdzie mieszkam? Tak sobie pomyślałem, że kiedy zaczyna się wstawiać, kiedy zaczyna się modlić, kiedy zaczynasz być świadectwem, kiedy zaczynam być gorący dla Boga, kiedy żyję dla Boga, to wtedy docieram do ludzi, którzy są wokół mnie. Do ludzi, którzy są jakby w moim zasięgu. Do ludzi, którzy stają na mojej drodze. Jest nas tutaj wielu. I gdyby każdy z nas zaczął docierać do ludzi, którzy są wokół niego, ile byłoby radości w naszych miastach, ile byłoby radości w naszych domach, ile byłoby radości w naszych wioskach. Dlaczego tak się nie dzieje? Dlaczego jakby nie mamy czasem przebicia, jakby czasem nie mamy pomysłu na to, żeby zachowywać się tak, jak Filip się zachowywał w Samarii. Czy jestem w stanie zrezygnować z pewnych rzeczy, tak jak zrezygnowali apostołowie? Czy jestem w stanie zrezygnować z pewnych rzeczy, które mam w swoim życiu? Które są mi niepotrzebne. Ja nie namawiam nikogo do tego, żeby sprzedawał posiadłości. Ja nie namawiam nikogo, żeby sprzedawał samochody. Ale czy jestem w stanie zrezygnować z pewnych rzeczy, które mnie hamują, które mi nie pozwalają, żebym szedł tak jak Filip. Czy jestem w stanie zrezygnować z pewnych rzeczy, które jakby nie pozwalają mi, żeby iść na całość w służbę i w takiej pracy dla Boga. Czy jestem w stanie? Oczywiście mamy w swoim życiu pewne rzeczy, które nas hamują. Mamy czy nie mamy? Pewne rzeczy, które nas gdzieś tam powodują, że nie możemy się rozwijać, że nie możemy coś tam działać. Czasem trzeba stanąć na swojej pielgrzymce i zobaczyć, co jest takiego, co można byłoby usunąć. Co roku mamy gdzieś tam w naszym ogrodzie ogromne maliny, które mają może z 1,20 m i są takie duże maliny, że Lidia przez całą jesień robi konfitury, drzemy, tyle tych malin jest. Wydawałoby się wspaniałe krzaki, które wydają piękne owoce. Ale co trzeba zrobić późną jesienią albo wczesną wiosną? Co trzeba zrobić? Trzeba wziąć sekator i te maliny przy samej ziemi powycinać. Przy samej ziemi trzeba to wszystko powycinać i powyrzucać. A gdy przyjdzie już maj, gdy przyjdzie już czerwiec, zobaczysz, jak to szybko rośnie. Te młode pędy, jak one szybko rosną. I te pędy będą pełne wspaniałych zielonych liści. Soczyste te pędy, pełne wspaniałych kwiatów i później znowu będą pełne wspaniałych malin. I tak chciałbym to przyrównać do tego, że w naszym życiu, żeby pójść na całość za Bogiem, pójść na całość za Jezusem, należy z pewnych rzeczy zrezygnować, należy pewne rzeczy powycinać ze swojego życia, należy pewne rzeczy pousuwać ze swojego życia. Tak jak zrobił to między innymi Filip. Filip sprawił, że cała Samaria została przywrócona do góry nogami. Nawet Szymon Czarnoksiężnik, który miał tam pozycję w tym mieście, Filip go przebił swoją osobą. Zobaczcie, czytamy później dalej, że jeszcze przyszedł Piotr z Janem jakby na taką pomoc do Filipa, ale postawa Filipa, postawa apostołów była taka, że oni po wniebowstąpieniu poszli na całość 100%, żeby głosić Chrystusa. Gdy Bóg Ciebie stawia w tym miejscu, że Bóg Ciebie powołał do tego, żebyś był Jego naczyniem, Jego narzędziem, to muszę być człowiekiem przygotowanym. Muszę wyrzucić ze swojego życia te rzeczy, które mnie usidlają. I na koniec apostoł Paweł, kiedy doświadczył Bożej mocy, kiedy doświadczył Bożego działania, on wypowiedział w liście do Filipian, że wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Żeby zyskać Chrystusa. Drodzy, myślę, że jest taki czas, żebyśmy zaczęli praktycznie zwiastować, praktycznie służyć Jezusowi, praktycznie ewangelizować, dlatego że jest taka potrzeba. Żyjemy w takim czasie łaski. Nie wiemy, co przyniesie nam jutro, nie wiemy, co przyniesie nam w pojutrze. Ale kiedy będziemy blisko Boga, kiedy będziemy stać w Jego obecności i poddamy się pod Jego działanie, to wierzymy w to, że Bóg będzie czynił jeszcze niesamowite rzeczy i będzie wiele radości w waszym życiu, będzie wiele radości w naszych miastach, będzie wiele radości w naszych domach, w naszych rodzinach, bo Jezus żyje. Amen.